Część druga. W regule jedną z kluczowych postaci jest opat. Mniej więcej do połowy VI wieku nie było aż tak ścisłego połączenia pomiędzy ideą posłuszeństwa a funkcją przełożonego. Wcześniej, jeśli ktoś pragnął zostać mnichem, wybierał sobie kogoś, kto będzie mu mówił, w jaki sposób ma do Pana Boga podążać, i właśnie tej osobie pozostawał posłuszny. Natomiast w regule nastąpiło swego rodzaju przesunięcie i przełożony w klasztorze stał się jednocześnie ojcem duchowym, więc autorytet ojcowski został związany z funkcją, a nie osobistym wyborem. Tego wcześniej nie było. Dobrze, żebyśmy zrozumieli, że wszyscy, myślę, że to nasze wspólne przeżycie, którzy przychodzą do klasztoru lub szukają Pana Boga, rozglądają się również za ludźmi, którzy mają duchowe doświadczenie i którym mogliby zaufać, powierzyć swoje słabości, powiedzieć, co leży na duszy, którzy pomogą im samych siebie lepiej zrozumieć i powiedzą, jak do Pana Boga dążyć. To jest najzwyczajniej w świecie wpisane w życie religijne wszystkich ludzi. Poszukiwanie duchowego ojca lub matki. Podstawowa różnica pomiędzy rodzicem duchowym a biologicznym jest taka, że tego pierwszego się wybiera. Przychodzi się do kogoś i mówi, że się chce, by ta osoba pomagała mi rozwiązać moje dylematy, dzieliła się ze mną swoim bogatym doświadczeniem i pozwalała zobiektywizować punkt widzenia. Jednym słowem, pomagała dojść do Pana Boga. Namawiam was do lektury apoftegmatów, ponieważ spotkanie z ojcami pomoże wam, po pierwsze, lepiej zrozumieć rolę opata opisaną w regule, a po drugie, zadania duchowego rodzica. Pamiętajmy, że właśnie apoftegmaty uczą nas tego, że owocne duchowe kierownictwo niekoniecznie związane jest z sakramentem święceń. Nawet osoba, która nie jest kapłanem, ale prowadzi głębokie życie religijne, może być duchowym ojcem czy matką przez dzielenie się swoim doświadczeniem. Większość ojców pustyni nie była kapłanami, święty Benedykt zresztą też. Ponadto wszystkie te teksty powstawały, zanim narodziła się praktyka spowiedzi na ucho, bo do VII-VIII wieku ten zwyczaj jest nieznany Kościołowi. Znane jest coś innego, mianowicie praktyka otwierania serca, to znaczy wyznawanie wszystkich i nawet najbardziej intymnych, wstydliwych rzeczy komuś zaufanemu, kto, jak to ojcowie pustyni opisują, bierze na swój kark razem z nami nasze grzechy i idziemy razem do Pana Boga. Znany apoftegmat opowiada o tym, że dwóch braci poszło do wioski, żeby sprzedawać kosze, które upletli. Mnisi najczęściej z tego żyli. Jak byli w wiosce, jeden z nich zgrzeszył. Autor nie precyzuje dokładnie, co zrobił. Spotkali się potem na rynku i grzesznik mówi do drugiego: zgrzeszyłem, nie wracam do klasztoru. Dlaczego? Jestem grzesznikiem, nie ma dla mnie miłosierdzia. Wtedy ten drugi powiedział: nie, bracie, chodź, wrócimy razem i będziemy razem pokutować za nasze grzechy. Wrócili na pustynię i ten, który był bez winy, też powiedział, że zgrzeszył. Starcy im nakazali pościć przez rok o chlebie i wodzie. Oni podjęli post, ale w pewnym momencie jeden z tych starców we śnie otrzymał wskazówkę, że jeden jest niewinny, tylko bierze winę drugiego na siebie. Wtedy zwolniono obu z pokuty od razu, bo miłość i miłosierdzie zakrywają wszystkie grzechy. Na tym też polega duchowe rodzicielstwo. Nie chodzi o to, że ktoś mówi ze swoich wyżyn, co trzeba robić, ale na dzieleniu z dzieckiem tego, co jest w jego życiu. Tutaj dotykamy też drugiego rysu ważnego dla zrozumienia tego zadania, a którym to rysem jest to, co określamy mianem miłosierdzie. Do jednego z ojców przyszedł brat i zapytał: czy jeżeli zgrzeszę, to będę musiał pokutować rok? A on mówi: za długo. takim razie, czy będę musiał pościć przez 40 dni? A Abba na to, bez przesady. To w takim razie jak długo? Wierzę, że jeśli człowiek jest skruszony, to Bóg przyjmuje go już po 3 dniach. W tym apoftegmacie bardzo ważna jest symbolika liczb, które się pojawiają. Rok to jest zwyczajowy okres pokuty w starożytnym kościele. 40 dni to okres Wielkiego Postu. 3 dni to aluzja do pobytu Chrystusa w grobie. Jeśli odwołasz się do śmierci tego, który gładzi grzechy świata, do krwi pańskiej, Bóg od razu przebaczy ci grzechy, oczywiście jeśli jesteś skruszony. W apoftegmatach to właśnie jest zaskakujące, że starcy sobie stawiają olbrzymie wymagania. Wobec siebie są bardzo surowi, ale w stosunku do tych, którzy do nich przychodzą i błagają o miłosierdzie, są niezwykle wyrozumiali. To bardzo poruszające. Duchowe rodzicielstwo wiąże się też z zaufaniem. Przed kim mogę otworzyć moje serce? Po pierwsze, przed kimś, o kim wiem, że nie będzie chodził po rynku i przy kawie opowiadał, czego się dowiedział ode mnie. Po drugie, nie będę mówił o moich słabościach komuś, kto mną manipuluje. Pierwszy spowiednik, u którego spowiadałem się dłużej, 2 lata, już w klasztorze, urzekł mnie tym, że nigdy mi nie powiedział, że dawno nie byłem u niego. W rozmowie nie było nigdy żadnych aluzji do tego, co mu powiedziałem wcześniej, jakby tego w ogóle nie było. Dokładnie właśnie o to chodzi. Mówię i to wpada jak w studnię. Jak chcę o czymś mówić, to się zaczyna rozmowa. Ale jak ode mnie nie wyjdzie inicjatywa, to jest cisza. To daje poczucie bezpieczeństwa, a ono w tym wszystkim jest bardzo ważne. Jest taki apoftegmat o Abba Makarym Wielkim, o którym już mówiliśmy, który opowiada, że jeden z braci do niego przyszedł, posiedział chwilę i wyszedł. Za jakiś czas przyszedł znowu, posiedział chwilę i wyszedł. Za 3 razem Makary poprosił: widzę, że coś cię gnębi, powiedz, co się dzieje. Na to gość zaczął grzebać nogą w piasku i dalej milczy. Abba więc powiedział: pewnie myślisz, że pójdę i powiem o tym, co mi tutaj powiedziałeś, innym mnichom. Bracie, ja jestem jak ta ściana. Tego, co powiesz do niej, ona nikomu nie powtórzy. Wtedy ten brat się rozpłakał i poskarżył: Abba, ratuj moją duszę, bo demon próbuje mnie przekonać, że Boga nie ma, a przecież tak nawet poganie nie myślą. Wtedy starzec poradził: dziecko, jeśli atakuje cię pożądliwość, to wina twego zaniedbania, a ta myśl, że Boga nie ma, to jedynie potrzebt węża. Gdy przyjdzie na ciebie, powiedz: anatema, czyli przekleństwo tobie i twoim słowom. Ja wierzę niezłomnie, że jest Bóg. Potem przeżegnaj się, wstań i pokłoń do ziemi, a pokusa odejdzie. Potem Makary mu wyjaśnił, że tak naprawdę celem tego działania demona było odizolowanie tego brata od pozostałych właśnie za sprawą wstydu. Krępował się powiedzieć to komuś i przez to coraz bardziej zostawał sam na sam z demonem. Ten wtedy go miał w ręku i rozszarpywał go na strzępy, bo przecież nie wypada, żeby mnich mówił, że Boga nie ma. Mogą nas upokarzać różne rzeczy, na przykład pokusa zdrady małżeńskiej. Jestem 40 lat żonaty. Wszyscy uważają, że jestem pobożny. To głupio powiedzieć, że żona mnie denerwuje i myślę o innych kobietach. Tymczasem ojcowie mówią, że wypowiedzenie myśli podsuwanej przez demona traci połowę impetu, a hodowanie jej w ciszy i samotności sprawia, że ona się rozrasta jak baobab i rozsadza duszę od środka. Przywołuję te teksty, byśmy lepiej zrozumieli funkcję opata i duchowego rodzica. To jeden z fundamentów życia benedyktyńskiego. W regule mamy na ten temat tylko pojedyncze zdania. Apoftegmaty natomiast pomogą nam zobaczyć realizację tych ról niejako w akcji. Tym bardziej, że te teksty znał i kazał czytać sam święty Benedykt, więc nie musiał ich cytować w regule. Mówi on na przykład, że jeżeli chodzi o grzech ukryty w duszy, mnich powinien wyjawić go tylko ojcu duchownemu lub opatowi, a ci winni mieć umiejętność leczenia własnych i cudzych ran bez ich niepotrzebnego odsłaniania i rozgłaszania. To jest echo apoftegmatów. Tylko w regule to dwa czy trzy zdania, a historii o ojcach mamy kilka tysięcy. One też pokazują nam starców, którzy podejmują działania pedagogiczne, a więc potrafią się dostosować do każdego człowieka. W regule z kolei jest napisane o opacie, że powinien dostosować się do charakteru i inteligencji każdego z mnichów. O ile łatwo jest zniżyć się do poziomu kogoś od nas mniej doświadczonego, o tyle w przypadku kogoś, kto jest wyżej od nas, jest trochę trudniej. Ale to wciąż jest ta metoda, która pojawia się też w apoftegmatach. Staramy się rozmawiać tak, żeby nasze dzieciątko duchowe zrozumiało. Trzeba mówić takim językiem, który trafia do serca. Ojcowie czasami polecają ćwiczenia, jak było w przypadku mnicha, który miał przeklinać umarłych. Warto zwrócić uwagę, że nauka nie polegała tylko na tym, co Abba powiedział. Młody mnich tę naukę zdobył dzięki praktyce, bo był na cmentarzu i robił, co mu starzec nakazał. O świętym Antonim Wielkim opowiadają, że przyszedł kiedyś do niego młody człowiek i powiedział, że chce zostać mnichem, ale zataił, że sobie zostawił schowaną dużą ilość pieniędzy. Abba mu powiedział: chcesz być mnichem, to idź do wsi, kup odpowiednią ilość mięsa i obwiąż całe swoje ciało, a potem wróć do mnie. Młody poszedł, zrobił, co mu kazano, a po drodze oczywiście poszarpały go ptaki i pogryzły wioskowe psy. Przyszedł cały zakrwawiony, a Antoni powiedział do niego: tak męczą i szarpią złe duchy tego, kto nie wyrzeka się tego, co posiada. Nam się może wydawać, że to jest okrutne, ale widocznie inaczej by przekaz do niego nie trafił, a mówiliśmy już, że apoftegmat to indywidualne słowo do konkretnego człowieka w konkretnym momencie. Swoją drogą musiało to wyglądać dość zabawnie. Idzie mężczyzna obwiązany mięsem, dziobią go ptaki, psy gryzą. Dzięki temu jednak mógł sobie uzmysłowić fizycznie prawdę, że jak teraz cierpi jego ciało, potem będzie cierpiała dusza. Apoftegmat tu się kończy i nie wiemy, czy on rozdał te pieniądze. Może nie. Z tej rodziny jest inny tekst, bardzo podobny, tylko teraz mamy dokładnie podaną sumę, który opowiada, że do jednego z ojców przyszedł młody człowiek i powiedział: chcę zostać mnichem. A starzec odparł: to idź, wyrzeknij się świata, a potem przyjdź i siedź w celi. Tymczasem ten młodzieniec miał 100 solidów. Solid to była złota moneta określonej wagi, czyli był multimilionerem. On rozdał 90, a 10 zostawił sobie na czarną godzinę. Wrócił potem i zadeklarował: wyrzekłem się świata. Na co starzec rzekł: to wejdź do celi, pracuj ręcznie, módl się, rozdawaj jałmużnę, przyjmuj gości. Mówiąc krótko, prowadź życie mnicha. On tak zrobił. Któregoś dnia patrzy na sufit w celi i widzi, że jest zepsuty. Idzie więc do starca i mówi: siedzę w celi, ale myśli mi mówią, że sufit jest zepsuty i trzeba go naprawić. W odpowiedzi słyszy: nie wyrzekłeś się świata. Idź, wyrzeknij się świata i siedź w celi. On poszedł i z pozostawionych sobie 10 solidów rozdał jeszcze 5. Wrócił i siedzi w celi, patrzy na drzwi, zepsute. Idzie więc do Abba i mówi: myśli mi mówią, że w celi drzwi są zepsute i trzeba je wymienić. A ten na to: nie wyrzekłeś się świata. Idź, wyrzeknij się świata i wróć do celi. To młody rozdał wszystko, wrócił, przebywa w celi, modli się, pracuje i tak dalej. W pewnym momencie jednak zdjęło go przerażenie, więc biegnie do starca, pada na kolana i mówi: Abba, myśli mi mówią, że zepsuty sufit zaraz się na mnie zawali, a przez zepsute drzwi wpadnie lew i mnie pożre. Odpowiedzi słyszy: ja od 70 lat błagam Boga dniem i nocą, żeby wreszcie sufit się na mnie zawalił, albo lew wpadł i mnie zjadł. Idź, siedź w celi i módl się do Boga. Ten tekst pokazuje strategię ucieczkową człowieka, którą stary mnich doskonale wyczuł. Nie wiemy, od czego ten młody mnich uciekał, ale każdy z nas ma swoje lęki, że coś złego nadejdzie, głęboko chowane w podświadomości poczucie winy, nierozwiązane konflikty z przeszłości i tak dalej, z którymi nie chcemy się skonfrontować, bo myślimy, że w przypadku konfrontacji jesteśmy skazani na porażkę. A ten starzec wychowywał młodego do zmierzenia się z tym, przed czym on uciekał. Ja tu 70 lat siedzę i sufit się nie zawalił, lew nie wszedł, zajmij się swoimi rzeczami, a nie żyj w świecie fantazji. Nie daj się uwieść lękowi, bo jak będziesz myślał, co by było, gdyby, to nogi nie wystawisz poza próg. Jest w tym zdroworozsądkowa mądrość, ale też przyjęcie słabości drugiego. Starzec nie mówi do młodego: wynoś się, nie nadajesz się do niczego, tylko cierpliwie prowadzi, jak ojciec dziecko.